wszystkiego zdrowego od Jana Bożego. O tym, jak dbać o zdrowie i jak się leczyć, w audycji, która powstaje we współpracy ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Zapraszam serdecznie, Michał Śmigielski. Wracamy do rozmowy z panią dr Ewą Strzelczyk-Utz, specjalistą medycyny paliatywnej i medycyny rodzinnej ze Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Pani doktor, przed przerwą opowiedziała pani o kilku przypadkach, kiedy pacjent zdecydował się wrócić do domu, a może chciał wrócić do domu, a czasem te możliwości rodziny na to nie pozwalały. Z drugiej strony to przygotowanie tego domowego ogniska, tej przestrzeni jednak niewyspecjalizowanej jak szpitalna sala, wymaga odpowiednich nakładów. Jak przygotować właśnie tą przestrzeń, jak zorganizować to życie codzienne, aby ten pacjent w domu mógł dobrze umrzeć?
Przede wszystkim, zanim tego pacjenta wypiszemy do domu, to musimy już wiedzieć, że ten dom jest przygotowany. Więc najpierw rozmawiamy z rodziną, co zrobić, jak przygotować ten dom. Czyli po pierwsze, ludzie, którzy mają się nim opiekować. Czyli musi być zespół hospicjum domowego, czyli ten zespół medyczny, który będzie doglądał go medycznie. Po drugie, musi być ktoś w domu, kto będzie cały czas. Czyli ta rodzina musi mieć tą świadomość, że ktoś cały czas musi być. I tak naprawdę to na nich. Główny ciężar opieki będzie spoczywał na nich. Jeżeli chodzi o takie narzędzia, są wypożyczalnie łóżek, w którym można takie łóżko sterowane pilotem wypożyczyć. W każdym mieście są takie wypożyczalnie. Jeżeli jest hospicjum domowe, ono ma swoją bazę łóżek i to już jest w ogóle najprostsze, dlatego że z chwilą, kiedy pacjent zaczyna być pacjentem hospicjum domowego, wtedy to oni jakby rozeznawają sytuację, co jest w tym domu potrzebne, tak? Czyli jest potrzebne łóżko, przywożą łóżko, rozkładają to łóżko, materac przeciwodleżynowy, nie wiem, fotel sedes, balkonik, fotel. Jeżeli jest tlen potrzebny, to koncentrator tlenu też. To wszystko jest dla pacjenta bezpłatne. Po prostu ma obowiązek hospicjum domowe zapewnić to pacjentowi. Jeżeli wymaga tlenoterapii, jest przywożony koncentrator tlenu i jest, dopóki pacjent nie umrze, to jest sprzęt, który pacjent w domu posiada, tak? Czyli hospicja domowe rzeczywiście takie zaplecze, szerokie zaplecze posiadają.
Kiedy już przychodzi ten moment końca, moment śmierci, pozostaje jakaś pustka, a z drugiej strony ta przestrzeń współpracy z hospicjum domowym, z lekarzami, czy tu kończy się już ta współpraca z rodziną pacjenta?
Często się nie kończy. Ja może takich doświadczenia mam takie z racji tego, że pracuję w poradni i w oddziale mniejsze, chociaż rodziny wracają. Ale największe doświadczenia mają rzeczywiście hospicja domowe, bo to oni się z tymi rodzinami zaprzyjaźniają, bo to oni są najczęściej tam i daleko częściej niż lekarz jest tam pielęgniarka. I to ona płacze, to ona pociesza, to ona się bardzo często zaprzyjaźnia. Nie zostają sami, dlatego że są takie zespoły wspierające w żałobie i większość hospicjów domowych ma takie zespoły, są takie spotkania. U nas na przykład hospicjum, jedno z hospicjów domowych Caritas ma raz w miesiącu mszę za wszystkich zmarłych w danym miesiącu, ma spotkania z tymi rodzinami. Są takie grupy wsparcia prowadzone przez psychologów dla rodzin w żałobie i rodzina przychodzi tak długo, jak długo ma taką potrzebę przychodzenia. Są tacy, którzy przychodzą raz, a są tacy, którzy przychodzą przez rok. Bo wiadomo, że u każdego żałoba trwa inaczej długo. To też zależy od tego, jaka była wcześniej komunikacja między nimi. To też zależy do tego, jak my ich do tego przygotowaliśmy, jak ich pomogliśmy. To jest bardzo duża nasza rola przez, no i taka, że część społeczeństwa niedoceniana, ale to jest bardzo istotne, jak pacjent będzie zaopiekowany, jak będzie odchodził, czy załatwi swoje sprawy i jak je załatwi, bo potem jego tu już nie ma, ale zostaje ta rodzina z tym całym bagażem, tak? I ta żałoba to też, przeżywanie tej żałoby też jest bardzo ważne, jak ta komunikacja między rodziną a pacjentem odbywała się w tych ostatnich momentach życia. Ale staramy się być. Jeżeli tylko rodzina chce, to są zespoły wsparcia dla rodzin w żałobie. Jest coś takiego i należy szukać. Jeżeli Państwo jesteście w takiej sytuacji, potrzebujecie, to poszukajcie takiego zespołu wsparcia.
To na koniec, kiedy już mamy to przekonanie i świadomość, że jednak większość pacjentów oddziałów medycyny paliatywnej to są osoby z tymi ostatnimi stadiami chorób nowotworowych, chyba nie sposób w tym momencie zapomnieć o profilaktyce i o tym, że pewne czynniki można po prostu wyeliminować.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że jak się z takimi chorymi pracuje zwłaszcza i widzi się ludzi w różnym wieku, i starszych, i niestety bardzo często młodszych, to ma się tą świadomość, że jeżeli można, bo oczywiście w niektórych chorobach nowotworowych nie ma się na to wpływu, tak? Ale jeżeli można, a jest dużo takich nowotworów, na które można wpłynąć stosując profilaktykę, których można uniknąć. Jeżeli przychodzi rodzina u pacjentki z nowotworem piersi czy z nowotworem jajnika, to staramy się rozmawiać z córkami albo z nowotworem jelita grubego, tak? Są poradnie genetyczne, które badają dziedziczenie genu. Rozmawiamy o profilaktyce. Ja zwłaszcza apeluję do kobiet o tych badaniach profilaktycznych, które są przecież bardzo szeroko dostępne w tej chwili. Są, dotyczy i kobiet, i mężczyzn, przesiewowe badania, jeśli chodzi o raka jelita grubego, kolonoskopię. Ja mogłabym podać przykłady z mojej najbliższej rodziny, kiedy kolonoskopia uratowała komuś życie i żyje do tej pory. I mam nadzieję, że mnie słucha. Jak też tak zakończę takim już bardzo osobistym wątkiem. Mam cudownego małżonka i muszę powiedzieć, że dzięki niemu profilaktycznie się badam. A jak to się odbywa? Mniej więcej raz w roku mój mąż mówi: kochanie, proszę mi przynieść wszystkie swoje badania od ginekologa. Jak nie, nie będę się do ciebie odzywał. I moja pani ginekolog, jak do niej przychodzę co rok, co półtora roku, mówi: no co, znów mąż panią przysłał. Życzę podobnego współmałżonka.
To taki moment, kiedy rzeczywiście na pewno warto zrobić ten rachunek sumienia, jak nasz kalendarz badań profilaktycznych wygląda. Wiemy, że są specjalne programy, wiemy, że w czasie pandemii lekarze zwracają już uwagę na ten problem, że pacjenci nie zgłaszają się na te wyznaczone terminy badań i unikają jak ognia. Naprawdę nie ma co się bać. Szpitale są w tym momencie na pewno najbezpieczniejszym miejscem, które można odwiedzić. No i cóż, wszystkim Państwu, naszym słuchaczom życzymy oczywiście dużo zdrowia i wiary, także w te wszystkie trudne sprawy, a przez te wszystkie chyba najtrudniejsze zagadnienia związane właśnie ze śmiercią i z opieką nad pacjentami chorymi już w tych ostatnich stadiach chorób nowotworowych i nie tylko, przeprowadziła nas pani dr Ewa Strzelczyk-Uc, specjalista medycyny paliatywnej i medycyny rodzinnej, a także ordynator oddziału medycyny paliatywnej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę i za tę ogromną iskrę nadziei.
Bardzo dziękuję za to cudowne spotkanie.
Michał Śmigielski, do usłyszenia za tydzień i w kolejnej audycji opowiemy razem z panią dr Katarzyną Piasecką o jaskrze.